Rozdział czwarty. Zatrzymał się koszałek opałek i zwolna fajeczkę pykał, a dzieci, choć nic nie mówił, słuchały, wpatrzone w niego. Po małej chwili rzekł. Długo tak było, nie wiem, bo o tym nie stoi w naszych księgach. Ale się potem czasy odmieniać zaczęły. Nie stało tych dobrych panów z lechowego rodu. A ci nowi... Precz się ze sobą darli, bo ich panowało razem coś ci, aże 12. Dopieroż lud sobie owe swary uprzykrzył, tych kłótników het precz przepędził, a jednego pana znów obrał. Mano, uciszyła się trochę ta kraina, alić ledwo, że słońce zaświeciło nad nią, znów przyszła burza. Jako szarańcza pada na posiew zbożowy, aby go wyniszczyć dość była. Tak na te pola lechickie padły Niemcy, a ich książę chciał gwałtem naszą panią brać i sam nad nami panować. Mówię naszą, bo choć my byli tylko bożęta, ale w te prastare, błogie czasy jedność była i z narodem my się jak bracia trzymali. Pani jednak nie chciała Niemca.
A ja wiem, krzyknęła nagle cienkim głoskiem Kasia Balcerówna. To była Wanda. A ja też wiem. Jeszcze cieniej zapiszczała Zosia Kowalczanka. I nóż jedna przed drugą wyciągać. Wanda leży w naszej ziemi, co nie chciała Niemca.
Pokiwał na to koszałek opałek głową i rzekł z uśmiechem.
Ma nie chciała? Wiem, znam. Toć ta cała pieśń w naszych księgach stoi. Toć my od najdawniejszych czasów uczym jej małą wiejską dziatwę. Jakże, ja sam już ze 100 dzieci jej nauczyłem. A was? Któż zuczył?
A my nie wiemy.
No, to pewno ja. Drugi raz to się zdaje, że tak w powietrzu coś ci gada albo śpiewa.
Prawda, przywtórzyli chłopcy z powagą.
No to widzicie? Krasnoludki tak gadają i śpiewają, tylko że maluśkie to ich nie widać, jak tam się pokryją we zboża albo w trawy na łąkach, albo między te listeczki w gaju, albo pod te kamyczki polne. A no dobrze, jak też pani Niemca nie chciała, tak się zrobiła wojna. Zaraz zaczęły na ten kraj lecieć kruki, wrony. Zaraz zaczęły wilki wyć. Zaraz się niebo czarnymi chmurami oblokło. My też zaczęli z głodu przymierać, bo i chleb, i sery. Wszystko szło dla tych wojaków, co się z Niemcami bili. Wymizerował się kraj cały. Wymizerowały się i bożęta z nim razem, aż jak się też naszej pani serce ścisło, że wojna o nią cały naród trapi, tak zaraz w rzekę skoczyła we Wisłę i zaraz się utopiła. Tak dopieroż Niemce poszły precz, a u nas pokój nastał. Ale że się czasy tak przez te wojnę popsuły, że to na nic. Już brat bratu na zdradzie stał. Już mocny tego słabszego krzywdził. Już chciwiec, sierocy zagon przyorywał do swojego pola. A jako tam, gdzie krzywda i łzy sierot, szczęścia być nie może, nastały złe pany w tym kraju, co się nazywały popiele.
A Boga, zapiszczała Kasia. Popiele?
Czegóż wrzeszczysz? Ofuknął ją Stach Szafarczyk. Cóż to za dziwota, przecie to te popiele, co jednego myszy zjadły.
Przecie,
przywtórzył z wielką powagą Józik Srokacz. Ale koszałek opałek, puściwszy dymek z fajki, tak dalej prawił.
Różnie to tam powiadają o tych myszach. Tak i tak. Dawne to czasy. I dziś nikt nie dojdzie już, jak było. Ale że w naszych księgach stoi, że to nie myszy były, tylko właśnie bożęta, które się w mysie kożuszki przebrawszy, iż zima była tęga. A widząc, jako ten popiel ze wszystkimi źle panował, hurmem się z mysich nor na niego rzuciły i tak go poturbowały, że to na śmierć. Tak stoi w naszych księgach. Czy to prawda, czy nieprawda, trudno wiedzieć. Ale że mój prapradziad sam mi powiadał, że z nim z wielkiej starości oślepł, to widział raz okrutne jezioro, a na nim srogą wieżę, gdzie się to stać miało, która to wieża do dziś się mysią wieżą zowie. A znów jezioro nazywa się Gopło. Ano, dobrze.
Tu, iż mu fajeczka zagasła, począł koszałek w popiele iskierki szukać, a znalazł uszy, pociągnął parę razy z cybucha, za czym puścił kłąb dymu i tak mówił dalej.
W tych starych księgach to jest tak. Tu parę kart brak, tu znów parę tak pożółkłych i wyblakłych, że ani przeczytać, tu znów wielka czarna rysa w poprzek albo wzdłuż.
To i nie wszystko wiedzieć można, co tam przed wieki wpisywał ktoś do nich. Ale czy dobre były czasy, czy złe, to zaraz poznać można.
Jak dobre, to z tych kart, żeby i najstarszych, taka światłość bije, właśnie jakoby słońce wzeszło. A jak złe, to się taki mrok po nich rzuca, jakby w noc ciemną, kiedy to ani gwiazd, ani miesiąca nie ujrzy nad ziemią. Takie to są te stare księgi krasnoludków.
Rozdział 5.
Chcecie wiedzieć, co dalej było?
Pytał koszałek po chwili, fajeczkę znów zapaliwszy.
Chcemy, chcemy, wołały dziewczęta.
No to słuchajcie. Po tych czarnych kartach o popielu zaraz idą te jasne opiaście. Ho, ho! Opiaście to mógłbym wam gadać i godzinę całą.
Zaiskrzyły się na to oczy Józikowi.
A to gadajcie, moi ściewy.
Gadajcie, że powiadajcie het precz, co tylko wiecie, wołały na wyścigi dzieci.
Zesunął koszałek opałek kaptur z głowy, po łysinie się podrapał i tak mówił.
Sam ze siebie to tam niewiele wiem, bo na te czasy jeszcze nie był żyjący. Ale jeden stary skrzat, co te karty w księdze pisał, znał jeszcze starszego dęba, który całą tę historię dobrze pamiętał. I choć już głos słaby miał, to przecież jak o tym piaście szumieć opowiadać zaczął, to się skroś całej puszczy taka cichość czyniła, jakoby właśnie maksiał. To te sosny, te jodły, te graby, te buki, te brzozy, te trawki, nawet i mchy i paprocie tak pilno słuchały, że żaden listek, żadne źdźbło tchu nie puściło z siebie. A ów dąb sędziwy szumiał, pole ku chnu szumiał, gdzieś od samego serca wiodąc rozchowor cichy, a przypominając owe dawne wieki swej młodości. To ów skrzat, co wtedy młody był jeszcze. Ba, niewiele co od sikorki większy. Siadywał sobie pod jednym grzybem, co z nim znajomości miał. I całej tej historii tak się wyuczył, że ją potem do ksiąg naszych zapisał. To było tak. Stał sobie ten dąb. Wtedy jeszcze młody dębek w cichej dąbrowie. a niedaleko wśród cieniu lip i brzęku pszczół widać było jasną, modrzewiową chatę. W chacie mieszkało troje ludzi. Piast, Rzepicha i synaczek ich, którego wołali Ziemowit, bo się okrutnie w tych polach kochał, a co wyszedł na próg chaty, to mówił: Ziemio, witaj! I widział dąb na każdy dzień życie tych trojga pracowite, serca miłościwe i dusze tak białe, jakby każde z nich miało w piersi białego gołębia. A i bożęta mieszkały w modrzewiowej chacie i dobrze im się działo, gdyż i ojciec, i matka, i synaczek, co mogli, to im poddawali. A to miodu złotego, a to prześnego kołacza, a to co najbielszych twarogów, bo tam przy pracy obfitość była wszelkiego dobra i mienia. Więc i w królewskim pałacu nie mogło być krasnoludkom lepiej, jak w tej cichej, jasnej, pachnącej żywicami chacie. Aż przyszedł czas, że synaczkowi miano pierwszy raz ostrzyc złote włosy. Zaraz się też sąsiedzi schodzić i zjeżdżać zaczęli, kto pieszo, kto na wozie, kto znów na podjezdku, aż się w piastowej zagrodzie uczyniło gwarno. Krzątał się Piast, krzątała się Rzepicha, żeby gości uczcić i obsłużyć, a i domowe bożęta pomagały pilnie dzień cały. A liści, gdy słońce zapadać zaczęło, rozległo się w powietrzu śpiewanie tak cudne, iż ludzie oczy podnieśli ku niebu, mniemając, że stamtąd głos idzie. Jedne tylko bożęta pobladły nagle i zaczęły drżeć w sobie, jakby na nie zimny wiatr powiał, choć pogoda była majowa. Jak który biegł z posługą, tak stanął, trzęsąc się cały, że aż mu ząb o ząb dzwonił. Tymczasem od zachodowej strony ukazali się w wielkich zorzowych światłach dwaj jaśni wędrowce, którzy właśnie ku chacie piastowej z onym śpiewaniem szli. A było to śpiewanie tak mocne, a słodkie, jakoby wszystkie słowiki zawiodły po topolach w sadzie i jakby wszystkie krople rosy zabrzęczały po ziołach i po kwieciu polnym i jakby wszystkie lipy w piastowej pasiece zaszumiały drobnym liściem, a wszystkie zboża i trawy wydały głos srebrny, dźwięczący. I śpiewali dwaj jaśni wędrowce, jako się czas jeden kończy nad tą krainą, a inszy zaczyna. Śpiewali, jako zginą i w proch upadną dawne bogi, których ludzie sobie po świętych gajach czynili, a na ich miejsce przyjdzie Pan wielki, mocny, Pan nieba i ziemi. I słuchali ludzie śpiewania tego, a na wszystkich twarzach wymalowała się moc i nadzieja. Ale bożęta, ochłonąwszy z pierwszego przestrachu, zebrały się w najciemniejszym zakątku piastowej komory i drżały, skulone, właśnie jak drżą liście jesienne, gdy już im opadać pora. Bo z dziada pradziada miały one przepowiedzianą taką pieśń, która przyjdzie od zachodowej strony, a będzie mówiła o wielkim i mocnym Panu, o Panu nieba i ziemi. A gdy ją usłyszą, znak to będzie, że muszą z chaty we świat iść i miejsca jasnym, skrzydlatym duchom ustąpić. Na próżno Rzepicha posypała im maku, nakruszyła słodkiego kołacza. Bożęta, choć głodne, nie wyszły z kąta w komorze, nie spożyły tego daru. Jeden tylko co najstarszy z krzat uchylił na moment drzwi komory i do świetlicy przez szparę zajrzał.
ale wnet obu rękami oczy zakrył, gdyż od szat wędrowców onych taki blask bił, jakoby samo słońce w świetlicy wzeszło. Wiele dni, wiele nocy przesiedziały Bożęta w komorze o chłodzie i głodzie, póki ta wielka jasność nie wygasła i póki nie ucichła pieśń dzwoniąca w powietrzu nad chatą. Gdy wreszcie odważyły się wyjść na zaproże i chciały gospodarzom po dawnemu służyć, ujrzały Piasta, jako w złocistym płaszczu na powierzch onej lnianej siermięgi widzianym i w jasnej koronie, na tron, na króla królować szedł, gdzie mu już nie Bożęta, ale rycerze i dworzanie służyć mieli. Z rzepichy też się królowa zrobiła, a z ziemowita małego królewicz. A tak skończył się żywot kmiecy w chacie, a zaczęło się królowanie w zamku. Bożęta wszakże pilnowały po dawnemu przędzy, dobytku, pola i pasieki, nie chcąc opuścić miłej zagrody, gdzie tyle lat szczęśliwie i spokojnie żyły. Ale nie było już w nich dawnej sprawności i mocy. Stawiał im Piastów szafarz to mleka, to miodu na brzegu ławy, jako rzepicha czyniła, ale Bożęta nie śmiały do tego jadła iść, bo czuły, że praca ich już nie ta, co dawniej, i pomoc z nich marna. Więc tylko po ziemi zbierały, co ze stołu spadło, a tak wychudły, tak zczerniały, że zamiast Bożęta zaczęli na nie ludzie wołać Ubożęta. Tymczasem po całej krainie rozeszły się echa owej cudnej pieśni, a gdy wieczorowe zorze zapaliły się na zachodniej stronie, w powietrzu zaczynało coś grać i śpiewać jakby liry srebrne, a byli tacy, co i słowa tej pieśni słyszeli. Idzie Pan mocny, a wielki, idzie Pan nieba i ziemi. Ale żeby to słyszeć, trzeba było mieć serce tak czyste, jak poranna zorza. Tak to szumiał, tak to powiadał ów dąb przedwiekowy, a puszcza uciszona słuchała. Rozdział szósty. Umilkł koszałek opałek, a dzieci też siedziały cicho, bo im się zdało, że w borowych szumach słyszą głos owego dębu prastarego. Po chwili dopiero odezwie się Józik Srokacz. A z Bożętami co się zaś stało? Że jednak koszałek opałek milczał, zadumane o tych dawnych czasach, zaczęły go dzieci ciągnąć za opończe, wołając jedno przez drugie. Powiadajcie, krasnoludku, powiadajcie, co się z Bożętami zrobiło? Ocknął się tedy z zadumania mąż uczony i tak dalej prawił. Żyły jeszcze ubożęta po chatach i po wsiach z ludźmi dosyć długo, ale coraz były smutniejsze, coraz słabsze i coraz mniejsze. Więc już i ludzie nie woływali ich tak często ku pomocy. Jeszcze póki Piast żył, nie było im krzywdy i za królowania syna jego, ziemowita, miały jeszcze ubożęta kąt swój w każdej chacie. Dopieroż, kiedy nastał wnuk onego ziemowita Mieszko, przyszedł taki ścisk na one ludki, że się za dnia pokazywać bynajmniej nie śmiały, a tylko o zmroku wyłaziły z kąta, żeby się czym nie bądź posilić. Już wtedy matki, idąc do roboty w pole, nie rzucały ubożętom prosa, iżby opieka nad dziećmi z nich była, ale czyniły znak krzyża nad izbą i szły. To ledwo się drzwi zamknęły, zaraz izba pełna światła, śpiewania i szumu skrzydeł anielskich. I tak już anioły pilnowały dziatek. Tylko więc co podlejsza robota została się ubożętom. W stajni, w oborze, w stodole.
A w chacie to chyba drzewek naupać, garnki pomyć i śmiecie do kąta podmieść. Aż raz, tak stoi w naszych starych księgach, zaczęły dzwony z wież kościelnych bić. Szedł krajem huk roznośny, jako grzmot niebieski, a gdzie doszedł tam ubożęta, natychmiast wychodziły gromadkami z chat, z wiosek, płacząc i żałośnie żegnając ludzkie siedziby. Za czym rozpierzchły się po borach, po górach, po pustkowiach, gdzie nie dochodzi głos dzwonów. Odtąd już ich nie widują ludzie, chyba w nocy. A we dnie to chyba dzieci małe obaczyć je mogą, jako i wy mnie widzicie. Najwięcej poszło ich w góry Karpaty i tam pilnują skarbów podziemnych. W lasach ich też dosyć jest. A że to zima ciężka bywa w boru, zrządziły sobie opończe i kaptury, najwięcej czerwone, po czym je łatwo jest poznać i z czego poszło ich nowe nazwanie krasnoludki. Mają one i teraz życzliwe serce dla ludzi. Za trochę jadła, za kropelkę mleka, radę pilnują dobytku dobrego człowieka. Ale gdy głos dzwonów posłyszą, zaraz pod ziemię muszą. Przed wielkim, mocnym panem, przed panem nieba i ziemi. Kończę właśnie mówić te słowa koszałek opałek, zdjąwszy kaptur z pochylonej ze czcią głowy, kiedy od strony lasu dała się słyszeć wrzawa wielu głosów. Baby to i dzieci wracały z wyprawy na lisa. Powrót ten wszakże nie był triumfalny. Mądry lis niejedną miał norę, a nim dokopano się pierwszej w boru, on drugą czy trzecią wyniósł się w pole między krzaki tarniny. Tam się przytaił bez żadnego śladu. Wyrzekały tedy głośno baby na czas zmitrężony, dzieci zaś nawoływały hałaśliwie psy, które z okrutnym ujadaniem biegały, węsząc pod lasem. Podnieśli pastuszkowie głowy na krzyk ów i na owo ujadanie i zapatrzyli się. Zasłuchali tak, że o krasnoludku zapomnieli zgoła. Wtedy koszałek opałek od ognia wstał, kaptur na głowę naciągnął i zapadłszy w pobliską bruzdę, zniknął w zeszłorocznych trawach tak, że ani Zośka, ani Kasia, ani Stacho, ani Juzik, ani Kuba, ani Jaśko Krzemieniec nigdy nie wiedzieli na pewno, czy to wszystko śniło im się tylko, czy też naprawdę krasnoludek u ogniska w polu z nimi siedział i bajkę im cudną powiadał. Rozdział 7. Tymczasem koszałek opałek chyłkiem się ku borowi przebrawszy, szedł leśną gęstwiną prawie że w zupełnym pomroku. Bo choć dzień jasny był jeszcze na świecie, tu przecież padał cień tak głęboki od jodeł i sosen, iż trudno było ścieżynę obaczyć. Szedł tak koszałek opałek godzinę może więcej. Już mu się ta podróż przykrzyła, a i głód ponownie dokuczać zaczął, kiedy potknąwszy się nagle, wpadł w dosyć głęboką jamę. W jamie tej mieszkał lis Sadełko, sławny na całą okolicę Łapikura. Ten sam właśnie, na którego baby urządziły ową niefortunną wyprawę. Siedział on właśnie w kącie swej komory i kończył ogryzać tłustego kapłona, którego pióra leżały rozrzucone tu i ówdzie po jamie. Kiedy Sadełko ujrzał wpadającego koszałka, natychmiast przerwał ucztę, grzebną łapą raz, grzebną drugi, wzrobiony na prędce dołek rzucił kości, nakrył je ziemią i patrzy. Koszałek opałek wydał mu się bardzo śmieszny, gdy tak wywijając w powietrzu koziołki do jamy wpadał, ale chytry Sadełko nie okazał tego po sobie i skromnie spuściwszy ogon, do gościa podszedł. Pan dobrodziej, rzekł słodko, pomylił się co do drzwi, jak widzę. W istocie, odparł koszałek opałek. Ciemno tu trochę i nie zauważyłem właściwego wejścia. Mam przy tym oczy osłabione ustawiczną pracą nad moim wielkim dziełem historycznym. Ach, zakrzyknie na to Sadełko z zapałem.
Mam więc zaszczyt powitać uczonego i kolegę. I moje życie upływa na grzebaniu w księgach. I ja piszę wielkie dzieło o rozwoju hodowli kur i gołębi po wsiach. Podaję nawet projekty nowego sposobu budowania kurników dla drobiu. Oto pióra, którymi się posługuję w mej pracy. Tu skromnym gestem wskazał rozrzucone po kątach pióra świeżo zduszonego kapłona. Zdumiał się uczony koszałek opałek. Jeśli on jednym piórem szarej gęsi tak wielką zdobył sławę u swego narodu, jakże sławnym musi być ten, który całe pęki tak świetnych i złocistych piór zużył. Ale Sadełko zbliżył się do niego i rzekł: a ty, kochany panie i kolego, skąd masz to piękne pióro i gdzie przebywa to lube stworzenie, z którego ono pochodzi? Radbym z nim zabrać jak najbliższą znajomość.
Pióro to, odrzekł koszałek opałek, pochodzi ze skrzydła gęsi, którą pasie razem z całym statkiem sierotka Marysia.
Z całym statkiem? Powtórzył zachwycony Sadełko. I powiadasz, kochany kolego, że je pasie mała sierotka. Mała sierotka, która zapewne dać sobie rady ze statkiem tym nie może. O, jakżebym jej chętnie dopomógł, jakże chętnie wyręczyłbym w pracy tę interesującą, biedną sierotkę. Trzeba ci wiedzieć, kochany kolego, że serce mam litościwe bardzo, bardzo, po prostu tak miękkie jak masło majowe. Tu uderzył się łapą w piersi na znak szczerości słów swoich, a zbliżywszy się jeszcze bardziej do uczonego koszałka opałka, pióro owo gęsie obwąchiwał przez chwilę, po czym otarłszy oczy, rzekł: nie dziw się, kochany kolego, mojemu wzruszeniu. Czuję w tej chwili jakby objawienie moich przeznaczeń. Nawracać zbłąkane gąski to powołanie moje. Dopomagać w pasieniu ich środkom to wielki cel mego życia. I natychmiast podniósłszy w górę obie przednie łapy, zawołał: o wy, niewinne istoty! O wy, słodkie, miłe stworzenia! Cały się odtąd poświęcę na usługi wasze. To powiedziawszy, zaraz ku wyjściu się obrócił i szedł z jamy precz, a za nim długim, ciemnym korytarzem postępował uczony koszałek opałek. Uszli już kawałek drogi razem, kiedy się lis obrócił i rzekł: a nie zapomnij, kochany panie i kolego, zapisać dzisiejszego spotkania w swej szacownej księdze. Tylko żadnych pochwał, żadnych kadzideł dla mnie. Napisz po prostu, żeś spotkał wielkiego przyjaciela ludzkości nazwiskiem Sadełko. O nazwisku nie zapomnij, proszę. Wielkiego uczonego, autora dzieł wielu, słowem lisa całkiem wyjątkowej natury, godnego najwyższego zaufania tak pastuszków gęsi, jak i wszystkich właścicieli kur i kaczek. Rozumiesz, kochany kolego, że wrodzona skromność nie pozwala mi rozszerzać się zbytnio o własnych przymiotach. Poprzestaję tedy na krótkiej wzmiance, zostawiając resztę domyślności twojej. Uścisnęli się jak bracia i szli dalej. A już poczęła się do podziemia sączyć jasność, coraz żywsza i coraz rumieńsza, i coraz większe ciepło przenikało z wierzchu. Aż kiedy przyszli do miejsca, w którym pod pniem wydrążonym wyjście było na świat, dał lis susa i krzyknąwszy towarzyszowi do widzenia, znikł w gęstych zaroślach. Owionęła koszałka opałka woń mchów wilgotnych i świeżo wyklutej trawy, więc czując, że mu się w głowie kręci, siadł na zeszłorocznej szyszce i wypoczywał chwilę przed dalszą podróżą uradowany, iż z tak zacnym zwierzem los mu się poznać dozwolił. Rozdział 8. Kiedy tak uczony koszałek opałek na szyszce siedzi, spojrzy, idzie chłop. Siekiera na ramieniu, półkożuszek na grzbiecie, łapcie, czapka magierka, torba parciana na sznurku. Ot, drwal taki. Do boru idzie. Po niebie się rozgląda. Wesoło mu. Widać, bo gwiżdże. Myśli koszałek: a choćbym tak chłopa tego spytał, czy już wiosna przyszła? Ale się nadął wielką pychą ze swojej mądrości i rzecze sam do siebie: nie przystoi to uczonemu mężowi od chłopa rozumu pożyczać. a właśnie drwal mimo niego szedł. Spojrzał jakoś w bok i widzi, że na szyszce coś sterczy, a nadęte takie, że aż okrągłe. Myślał, że to purchawka i trąciwszy nogą miną, ale choć łapeć drwala mało co go tknął, wywrócił się uczony koszałek opałek i razem z szyszką potoczył gdzieś w dołek. Szczęście jeszcze, że kałamarz był tęgo przytkany i mocny. Zatrzymawszy się w dołku, uczony kronikarz siadł, pomacał potłuczone żebra, a widząc, iż są całe, skrzywił się i splunął.
Tfu! I z przypadkiem takim, ham przebrzydły, a ja się z tym prostakiem w rozmowę chciałem wdawać. Otóż bym się wybrał, inaczej się do tego wziąć trzeba.
Tu zaczął po długim nosie palcem trzeć i myśleć. Naraz uderzył się w czoło i rzekł: jakoż mam wiedzieć, czy wiosna przyszła, czy nie przyszła, kiedy jej drogi przez świat nie przemierzył? I zaraz pilnie oglądać się zaczął, z czego by sobie kulę ziemską mógł uczynić i drogę wiosny na niej przemierzyć. Znagła spojrzy w bok, aż tu idzie, jesz ścieżyną. Koce nastawił, pyszczek wysunął, niesie jabłko. Ucieszył się bardzo koszałek opałek i grzecznie jeża powitawszy, o to jabłko prosił. Jeż się zląkł, co za mały człowieczek taki, a że sumienie miał nieczyste, bo to jabłko jednej gospodyni we wsi porwał nocą i do swojej jamki niósł, więc co prędzej uciekał, a zwinąwszy się w kłębek, jak piłka z górki się stoczył.
Stój, stój, czekaj, krzyczy za nim koszałek opałek. Ja tylko drogę wiosny na tym jabłku przemierzę i zaraz ci je oddam.
Ale jeż w mgle gęstej już zniknął.
A to głupie zwierzę, rzekł do siebie koszałek opałek. Uciekł mi razem z taką piękną ziemią. Co ja teraz zrobię? Ha, trzeba postarać się o inną kulę ziemską.
Szedł więc znowu, skacząc przez kamienie i rowy. Niebawem znalazł bryłkę wapna, gałkę z niej ukręcił, wydźwigał ją na pobliską górkę i ździebełkiem igliwia opadłego z jodły zaczął po gałce owej rysować lądy, morza, góry, rzeki, aż narysował et precz świat cały i nałożywszy na nos wielkie okulary, dróg wiosny na nim szukał. Ale już z górki mgła spadła w dolinę, chwilę majaczyła nad nią niby biała chusta, powlokła ścianę leśną modrym, lekuchnym oparem, aż rozeszła się wreszcie po jarach, a łąki i pola, gaje i dąbrowy stanęły widne w złotym świetle słońca. A wtedy od południowego stoku wzgórza wyszła piękna dziewica, trzymając ręce wzniesione nad ziemią i błogosławiące. Bosa szła, a spod jej stópek błyskały bratki i stokrocie. Cicha szła, a dokoła niej dźwięczały pieśni, ptasze i trzepoty skrzydeł. Ciemna była na twarzy, jak ciemna jest świeżo zorana ziemia. A gdzie przeszła, budziły się tęcze i kolory. Oczy spuszczone miała, a spod jej rzęsów biły modre blaski. To była wiosna. Szła tak blisko koszałka opałka, że go trąciła jej lniana szatka, ciepłym tchem wiatru owionięta. I tuż przy nim zapachniały fikołki, przytulone równianką do jej jasnych włosów. Ale uczony kronikarz tak był zajęty obliczaniem, jak, kiedy i którędy wiosna ma przybyć na świat, że zgoła jej przejścia nie widział. Pociągnął tylko długim nosem woń słodką, ulotną i pochylony nad swą wielką księgą, pilnie zapisywał to wszystko, co mu z rachunku wypadło. Z rachunku wypadło mu to, że wiosna wcale na świat już nie przyjdzie, że drogę zgubiła, za morzem została i do tej krainy nie trafi. Wypadło mu z rachunku, że skowronki i słowiki śpiewać nie będą, bo całkiem zachrypły, że krakanie wron będzie odtąd jedyną pieśnią na świecie, że wszystkie nasionka kwiatów wicher uniósł w niezmierzone przepaście, że nie zakwitnie ani róża, ani lilia, ani jabłoń polna. Wypadło mu i to także z rachunku, że zorza zgasła, że słońce na nic szczerniało, że dni zamienią się w noce, a pola zamiast traw i zbóż pokryją wieczne śniegi. Pisał właśnie te słowa, otaczając się kłębami dymu z wielkiej swojej fajki, nadęty pychą, iż taki mędrzec z niego jest i taki prorok, kiedy nadleciały nad to wzgórze trzy ogromne, czarno-złociste, kosmate bąki i nóż się ścigać w modrym powietrzu, obrawszy sobie za cel i za metę lśniącą łysinę koszałka opałka. Już ją obleciały raz, drugi i trzeci, hucząc donośnym basem, a jeszcze ich, zagłębiony w księdze swej, uczony nie słyszał. Wtem, gdy właśnie kropkę na końcu wróżby swej stawiał, paf go coś w łysinę raz, paf drugi, paf trzeci, czwarty, dziesiąty. Krzyknął koszałek opałek wielkim głosem, myśląc, że się świat wali. Wypuścił fajkę z zębów, rzucił pióro i w stronę uskoczył, obalając w skoku tym na szacowną księgę wielki swój kałamarz. Polały się czarne strugi wprost na świeżo zapisane karty. Koszałek opałek skamieniał prawie. Na nic proroctwa jego, na nic obliczenia. Cała księga zalana rzeką atramentu. Co zrobi teraz? Z czym do króla wróci? Tak mądrze, tak pięknie obrachował wszystko i wszystko na nic. Załamał ręce nieszczęsny kronikarz, bo z nagłego przestrachu cała go mądrość opuściła. Teraz już naprawdę nie wiedział, czy wiosna przyszła, czy nie przyszła. Stał tak do południa, stał do wieczora. Wskroś zachodniej zorzy zaczęły przeświecać gwiazdy, woń kwiatów biła z pól i łąk. Piękna dziewica dochodziła już do skraju lasu, a pod jej stopką bosą zakwitła pierwsza konwalia.